różnicy. Także rzeczywiście tam w Puławach napięta pewna atmosfera. O tym opowie Mariusz Wicik, jeśli uda nam się z nim połączyć to za chwilę. Te drugie tury są też w Bielsku-Białej, w Częstochowie, w Elblągu, w Krakowie. Kraków też zacięta walka między dwoma kandydatami. Legnica, Poznań, Przemyśl, Rzeszów. Tak wygląda sytuacja na mapie politycznej. Oczywiście nie wszystkie miasta wymieniłem, bo tych miast jest dużo, dużo więcej, ale politycznie te wybory już zaczynają być w cieniu wyborów europejskich, bo układane są listy do Parlamentu Europejskiego. Ciekawe, kto wystartuje, czy jak będzie wyglądała lista Prawa i Sprawiedliwości. To może nas najbardziej interesuje, czy profesor Krasnodębski rzeczywiście nie będzie startował, czy profesor Legutko też startować nie będzie, jak będzie wyglądać, kto będzie liderem tych list w poszczególnych miejscach, ale to okaże się za kilka dni, bo jest jeszcze trochę czasu do rejestracji tych list do Europarlamentu. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z prezydentem Trumpem. Prywatne spotkanie w tym Trump Tower w Nowym Jorku, w tej wieży wybudowanej dawno temu przez Donalda Trumpa jako symbol jego bogactwa. 2,5 godziny trwało spotkanie, było w dobrej, przyjacielskiej atmosferze. Tak przynajmniej o tym spotkaniu opowiedział minister w kancelarii prezydenta, pan Kolarski. Z kolei w Brukseli był premier Mateusz Morawiecki, były premier Mateusz Morawiecki. Tam konferencja konserwatystów miała miejsce. Konserwatyści z przygodami. Burmistrz jednej z dzielnic Brukseli uznał, że to jest konferencja eurosceptyczna i konserwatywna i przeciw wartościom europejskim, więc zakazał. Wydzwaniano do właścicieli sal, w których miała być ta konferencja. Była policja, interweniowała policja, ale zdenerwował się premier belgijski i powiedział, że to wszystko jest przeciwko wolności słowa. Wypowiedział się sąd belgijski, powiedział, że to jest nielegalne. Decyzje są Emira Kira, czyli burmistrza jednej z dzielnic w Brukseli. Ta konferencja miała miejsce. Premier Mateusz Morawiecki powiedział między innymi tak. Pustkowie, nieużytki, brukselska demokracja. Do tego nie możemy dopuścić. Nie możemy dopuścić, żeby tak wyglądała Europa. Ta bitwa europejska rzeczywiście jest poważna, bo problemy europejskie są duże. Jednym z problemów jest Zielony Ład i cała ta klimatyczna histeria, która w Europie jest. Europa. I to państwo wiedzą i o tym wszystkim będziemy mówić, kiedy będzie właściwy czas, a właściwy czas na wybory europejskie nastąpi po 21 kwietnia, czyli wtedy, kiedy wybory samorządowe zostaną rozstrzygnięte. Mamy już połączenie z panem Mariuszem Wicikiem, kandydatem na prezydenta Puław. Dzień dobry panu.
Witam, dzień dobry.
Dlaczego postanowił pan i dlaczego pan się ubiega, dlaczego pan chce być prezydentem Puław?
No, szanowny panie, tylko słyszę swoje. Zdecydowanie po namowach.
To my spróbujemy jeszcze raz z panem prezydentem się połączyć, bo jakość połączenia jest niezadowalająca i nie będziemy słyszeć, co pan prezydent ma do zaproponowania mieszkańcom Puław. To my teraz nietypowo zajmiemy się szantą od załóżnika. I teraz już bez przeszkód płyniemy w kierunku Puław. Mariusz Wicik, kandydat na prezydenta Puław, jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
Witam jeszcze raz wszystkich słuchaczy, witam pana redaktora.
Zacięta bitwa o Puławy. Pan wygrał pierwszą turę, ale różnica tylko 38 głosów. Ta druga tura jest bardzo nerwowa.
Jest bardzo energiczna, bym powiedział. Ta kampania wyborcza była bardzo zdynamizowana. Prowadziliśmy ją od samego początku w sposób, myślę, że najbardziej wiarygodny dla mieszkańców miasta Puławy i dlatego zdecydowali się właśnie największą ilością głosów oddać na moją osobę. To była kampania trudna, ale ciekawa. Teraz ostatnia prosta, dwa dni przekonywania, namawiania, pokazywania też innej polityki, którą chcę prowadzić jako prezydent miasta Puławy w stosunku do obecnego prezydenta, który dzisiaj zasiada na fotelu prezydenta miasta Puławy. No bo jednak pan Paweł Maj doprowadził do sytuacji historycznej. Pierwsza z historii miasta Puławy. Pewnie taka historia już się nie powtórzy. Przeciwko obecnemu prezydentowi wystartowało aż 5 komitetów wyborczych. To pokazało, że wszystkie strony polityczne, niezależnie czy to były komitety wyborcze dużych partii politycznych czy małe, lokalne, były niezadowolone z rządów prezydenta Maja i zdecydowały się wystartować przeciwko niemu, bo chcieli naturalnej zmiany. I ta naturalna zmiana właśnie, mam nadzieję, nastąpi 21 kwietnia.
W polityce lokalnej, tak jak w polityce dużej, buduje się sojusze. Czy panu udało się jakieś sojusze wybudować przed drugą turą?
Jeśli chodzi o sojusze, to my budujemy sojusz z mieszkańcami miasta Puławy, ze wszystkimi komitetami, z osobami, które głosowały na różne komitety. Też na osobach budujemy na silnym poparciu osób, które głosowały na prezydenta obecnego, a teraz zobaczyły przed drugą turą wyborów, że nasza wizja jest bardziej realna i wiarygodna. Przede wszystkim jesteśmy uczciwi i chociażby to silne poparcie do Rady Miasta. No jednak wprowadziliśmy 10 mandatów, a pan obecny Paweł Maj tylko jeden. To też pokazuje, jaką mamy siłę w stosunku umiejętnego zarządzania w formie uchwałodawczej.
Dobrze, mówi pan, że ścierają się dwie wizje. Jakie to są wizje?
No, w mojej ocenie nasza wizja jest wizją rozwoju, opartą na rozwoju gospodarczym, przemysłowym, opartym na moim doświadczeniu zawodowym jako przedsiębiorcy, jako geodety. Niestety w mieście Puławy nastąpiła pewnego rodzaju stagnacja w pozyskiwaniu chociażby zewnętrznych środków. Pieniądze, które leżą i czekają na wnioski, chociażby w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, na poprawę modernizacji sieci komunikacyjnej, nic się z tym nie robi. My mamy wielki problem jako miasto Puławy ze spółką miejską MZK Komunikacja Puławska. Zadłużona spółka, a 85% dofinansowania na wymianę chociażby taboru na bardziej nowoczesny, na bardziej oszczędny, jest niewykorzystany ten potencjał. I tak naprawdę od 28 marca wnioski mogły zostać składane. Na razie Urząd Miasta w tym temacie milczy.
Czyli komunikacja miejska i rozwój przemysłu, ale to drugie. Co z tym wspólnego może mieć prezydent Puław?
To bardzo dużo, dlatego że to właśnie do Rady Miasta Puławy i do prezydenta, bo to on przedstawia chociażby zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, uwolnienie terenu pod nowe miejsca pracy, pod przemysł, pod fabryki, pod usługi. To od właśnie Rady Miasta zaczyna się kierunek rozwoju miasta, jeśli chodzi o przemysł. Dlatego ta kluczowa decyzja co do zmiany planu zagospodarowania należy właśnie do prezydenta.
Przemysłowo Puławy są znane, Azoty Puławy funkcjonują w tej chwili. Z tego, co do nas dochodzą informacje, to nie jest rozwój, tylko bardziej zwijanie firmy, to prawda?
No tak, sytuacja w tym momencie, jeśli chodzi o zakłady azotowe całej grupy, jest trudna. Jest to spowodowane wieloma czynnikami, chociażby wojną na Ukrainie, wzrostem cen gazu. Spowodowane niestety jest też decyzjami Unii Europejskiej o uwolnieniu, a raczej zdjęciu opłat za import nawozów ze wschodu. No nasz rynek polski nie jest w stanie konkurować z importem nawozów z Rosji. Dlatego ta sytuacja jest trudna, ale mamy nadzieję, że ona będzie się się z każdym miesiącem poprawia.
Mówi pan przemysł, ale konkretnie, czy ma pan na myśli jakieś konkretne zakłady, które miałyby powstać w Puławach, czy to jest po prostu hasło?
Nie, jak najbardziej. Ja konkretnie przedstawiłem ze względu na nasze położenie geograficzne, czyli połączenie dróg S12 i S17 i niedaleko odległość do granicy z Ukrainą, bo zaledwie 130 kilometrów plus 150 kilometrów do centralnej Polski, stolicy Warszawy. Chcielibyśmy ubiegać się o możliwość stworzenia hubu przeładunkowego, transportowego, który by był takim motorem napędowym dla przemysłu tego regionu. Nie tylko na terenie miasta Puławy, ale szerzej rozumianej metropolii puławskiej. Ten element, który mamy, czyli właśnie to położenie geograficzne, musimy wykorzystać, bo jest on kluczowy w rozwoju naszego regionu.
A jakby pan zdefiniował najpoważniejszy problem Puław?
Demografia. I niestety, ale starzejące się społeczeństwo, młodzi ludzie wyjeżdżają z miasta. Każdego roku bywa ponad 500 osób i z tym będziemy musieli walczyć. Będziemy musieli zabiegać o to, żeby jak najwięcej osób tutaj zostawało, ale również wracało. Musimy poprawić politykę mieszkaniową. Musimy uwolnić tereny właśnie pod zabudowę jednorodzinną, wielorodzinną. I to wracam z powrotem do tego klucza, do tego najważniejszego elementu, czyli zmianów planów zagospodarowania przestrzennego. No nie da się prowadzić polityki rozwoju miasta, jeżeli przez 5 lat tak naprawdę nie dokonujemy żadnych korekt, jeśli chodzi o uwolnienie terenów, chociażby właśnie mieszkaniowych. Młodzi ludzie wyjeżdżają do różnych miast i to jest niestety duży problem. Jeśli chodzi o politykę senioralną, też seniorzy bardzo mocno liczą na moją osobę, bo spotykam się z nimi wielokrotnie, praktycznie każdego dnia. Chcą, żeby ta polityka senioralna, ona zmieniła się na bardziej aktywizującą seniorów, bo oni są dzisiaj już bardziej otwarci. Ale my jako miasto też musimy im podziękować za naprawdę duży wkład w rozwój tego miasta. To właśnie z ich podatków, z ich wkładu finansowego, które przez wiele lat tutaj do Urzędu Miasta wpłacali, budowały się chociażby obiekty infrastruktury drogowej, obiekty oświaty, wszystkie elementy, które w przestrzeni publicznej miasta Puławy funkcjonują, to właśnie z ich podatków, dlatego będziemy bardzo mocny nacisk kładli właśnie na politykę odwdzięczenia się seniorom.
A my w Radiu Wnet będziemy obserwować, jaki będzie wynik wyborów w Puławach już w najbliższą niedzielę, 24 kwietnia pójdą państwo zagłosować. Mariusz Wicik, kandydat na prezydenta Puław, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję wszystkim. Pozdrawiam.
Jest godzina 7:26.
Reklama. Radio Wnet i Fundacja Salvatti wspierają media. Przekaż 1,5% podatku. W swoim rozliczeniu podatkowym podaj numer KRS 40309499. W celu szczegółowym wpisz Radio Wnet. Pamiętaj, koniecznie wpisz cel szczegółowy Radio Wnet.
Wolność słuchania, wolność dla przedsiębiorców. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, prowadzisz firmę, działasz w biznesie,
zapraszamy na pokład.
Wesprzyj media Radia Wnet, a my twoją pomoc wymienimy na reklamę. Skontaktuj się z nami na reklama@radiownet.pl.
Po reklamie.
I w poranku zajmujemy się sprawami, które są z pozoru lokalne, ale tak naprawdę mają znaczenie ogólnopolskie. Przy telefonie pan Bartosz Bezubik, prezes Zakładu Przemysłu Sklejek Biofarm. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jeśli mogę, to na początku sprostuję nazwę. Firma nazywa się Biafarm.
Biafarm, tak mam zapisane, przeczytałem inaczej, nawet się zdziwiłem, że Biofarm bardziej się kojarzy z lekarstwami.
Ja od Białego Stoku, czyli miejsca siedziby firmy, a form od formowania sadu to jest takie określenie związane z naszą działalnością, czyli z produkcją sklejki.
I od razu przejdźmy do problemów, bo problemy dotyczą właściwie tego wszystkiego, co się dzieje na naszej wschodniej granicy, a przede wszystkim tego, że z Rosji przyjeżdżają do Polski sklejki. Tak jest?
Tak jest, dokładnie tak jest. Te sklejki przyjeżdżają pomimo wprowadzonych sankcji przez Unię Europejską w lipcu, od lipca 2022 roku. Oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę, że sankcje na Rosję, sankcje na wyroby rosyjskie były wynikiem napaści Rosji na Ukrainę. I na tej przestrzeni gospodarczej również jest toczona wojna. Jest to element tej wojny hybrydowej, którą Rosja od wielu lat prowadzi w stosunku do Unii Europejskiej. Jednym z jej elementów jest omijanie sankcji przez Rosję.
A w jaki sposób Rosji udaje się omijać sankcje?
Sposób bardzo prosty, wręcz powiedziałbym, że banalnie prosty, dlatego że rosyjskie firmy za zgodą rosyjskiego rządu, bo nawet słyszeliśmy o tym, że specjalne komórki w rosyjskim ministerstwie odpowiedzialnym za gospodarkę instruują rosyjskich producentów, jaką omijać sankcje do Unii Europejskiej. Rosja wykorzystuje do tego dwie metody. Pierwsza metoda to jest polega na tym, że wykorzystywane są tak zwane państwa trzecie. Zmienia się kraj pochodzenia towaru. Deklaruje się, że towar w rzeczywistości pochodzi z innego państwa niż z Rosji. W przypadku sklejki w ostatnim okresie to były głównie dwa państwa, czyli Kazachstan i Turcja. W tej chwili obserwujemy, że już takim dosyć ważnym kanałem przerzutowym są również Chiny. Druga metoda polega na tym, że zmienia się kod towaru. Nie wszystkie towary z Rosji są objęte sankcjami, czyli wystarczy z sklejki zrobić na przykład element mebla lub element podłogi samochodowej, które nie są wpisane na listę sankcyjną, a tym samym legalnie można ten towar wprowadzać, legalnie w znaczeniu dokumentacyjnym. Natomiast oczywiście jest to omijanie sankcji. Jest to ogromny problem dla naszej branży, ale myślę też, że dla Unii Europejskiej.
No dobrze, ale ten towar, który zmienia miejsce pochodzenia, czyli nas wjeżdża jako towar z Kazachstanu, oficjalnie wjeżdża między na teren Polski koleją przez granicę z Białorusią. Którędy on wjeżdża?
Znaczy, drogi są dwie. Pierwsza to jest droga lądowa i tutaj ten towar trafia przez czynne jeszcze przejście graniczne, głównie do państw nadbałtyckich. I oczywiście droga morska. Wtedy ta sklejka trafia do państw, państw europejskich, które specjalizują się w transporcie morskim, głównie jest to południe Europy. Ale w przypadku Kazachstanu tutaj głównym winowajcą jest Polska i trzeba to wyraźnie powiedzieć, dlatego że w roku 2023 z Kazachstanu przyjechało do Unii Europejskiej około 130 tysięcy metrów sześciennych sklejki brzozowej. Z czego przez Polskę do Unii Europejskiej trafiło ponad 84 tysiące, więc 80% tego kanału przerzutowego zostało wykorzystane po to, żeby sklejka trafiła do Unii Europejskiej i trafiła do Unii Europejskiej przez Polskę. To jest bardzo ważne. Rosja jest hegemonem w produkcji sklejki brzozowej, w ogóle jest hegemonem w produkcji drzewnej, dlatego że jak wszyscy rozumiemy, ogromne zaplecze surowcowe. I jest to bardzo świadoma polityka rosyjska, żeby zdominować rynek europejski wyrobami drzewnymi, żeby poprzez swoją bardzo agresywną politykę cenową, bardzo agresywną politykę współpracy z klientami eliminować producentów europejskich i niejako ubezwłasnowolnić Europę od dostaw drewna z Rosji, podobnie jak to się działo z gazem czy ropą. Oczywiście ten rynek drzewny, rynek wyrobów drewnopochodnych jest dużo mniejszy, jest dużo mniej głośny, dużo mniej o nim słyszymy. Natomiast jest to ta sama strategia, tak? Przywiązać Unię Europejską, przywiązać państwa europejskie do Rosji w tych obszarach, w których Rosja może wykorzystywać swoje zaplecze surowcowe, wykorzystywać tą przewagę konkurencyjną i po prostu osłabiać europejski przemysł, bo doskonale rozumiem, że Europa bez przemysłu to Europa słaba, uzależniona od wpływów zewnętrznych i Rosja tę politykę konsekwentnie realizuje w zasadzie od momentu napaści na Gruzję. W ostatnim okresie, kiedy zostały wprowadzone sankcje, producenci rosyjscy zostali pozbawieni dostępu do rynków europejskich. Robią to po prostu w sposób brutalny, cyniczny, omijają sankcje. To, co jest bardzo bolesne i bardzo przykre, to, że tak naprawdę zarówno sama Unia Europejska, jak i państwa członkowskie okazały się w zasadzie bezbronne przed tego rodzaju działaniami i ta sklejka wpływa, dostaje się do Unii Europejskiej, z tym nic się nie dzieje, pomimo wielu minutów, wielu informacji, które były przekazywane do różnych instytucji w Polsce. O tym procederze powiadamialiśmy zarówno Ministerstwo Rozwoju i Technologii, jak i Krajową Administrację Skarbową, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, dlatego że każda z tych instytucji odpowiada za pewien wycinek tego nielegalnego procederu, dlatego że sankcje to jest jeden z elementów, które są omijane. Natomiast na sklejkę rosyjską wcześniej zostały nałożone cła antydumpingowe. One zostały nałożone w listopadzie 2021 roku. Cła antydumpingowe nakłada się na państwo, któremu Unia Europejska jest w stanie udowodnić, że prowadzi niedozwolone praktyki, czyli krótko mówiąc, wspiera, budżet państwa wspiera producentów w danym obszarze i jest to uznawane za zakłócanie rynku. Wspieranie producentów rosyjskich miało miejsce przez bardzo długi okres. Była to świadoma polityka, tak, żeby, tak jak mówiłem wcześniej, eliminować producentów europejskich, doprowadzić do bardzo trudnej sytuacji finansowej nasze europejskie przedsiębiorstwa i doprowadzić w konsekwencji do ich upadku. I to, co udało się zrobić w branży, to udało się wszcząć postępowanie przy pomocy Unii Europejskiej przeciwko Kazachstanowi i Turcji w ramach właśnie tych ceł antydumpingowych, dlatego że Unia Europejska odpowiada za wspólną politykę handlową i cła antydumpingowe są w kompetencji Unii, natomiast już same sankcje, łamanie sankcji, tutaj nadzór nad tym, czy one są łamane, czy nie, podlega poszczególnym państwom członkowskim i takie dochodzenie się odbyło. Te dochodzenie rozpoczęło się w sierpniu ubiegłego roku. 1 marca Komisja Europejska ogłosiła oficjalnie, że sklejka, która trafiała do Unii Europejskiej z Kazachstanu i Turcji, była w rzeczywistości sklejką rosyjską i czekamy teraz na głosowanie państw członkowskich, bo taka jest procedura. Po tym głosowaniu wszystka sklejka, która wjechała od rozpoczęcia tego postępowania, czyli od sierpnia 2023 roku, do dziś zostanie objęta tymi cłami, również cłami wstecznymi. Czyli, co bardzo ważne.
Czyli jest możliwe, że ten problem zostanie zlikwidowany.
No mamy taką nadzieję, natomiast to, co jest do wykonania przez wszystkie państwa członkowskie, to mając potwierdzenie, że sklejka, która jechała przez Kazachstan i przez Turcję, była w rzeczywistości sklejką rosyjską, bo to dochodzenie to wykazało. Teraz bardzo ważne jest, żeby państwa członkowskie, do których ta sklejka trafiła, wszczęły procedury związane z omijaniem sankcji. dlatego że cła to jest tylko pewnego rodzaju kara pieniężna. Firmy, które sprowadziły tę sklejkę do Unii Europejskiej, będą musiały zapłacić około 16-procentowe cło od tych ilości, które wprowadziły po sierpniu 2023 roku. Natomiast omijanie sankcji w większości krajów Unii Europejskiej jest definiowane w kodeksach karnych i tutaj odpowiedzialność jest już osobista i może wiązać się nawet z wyrokami pozbawienia wolności. Dlatego bardzo ważnym jest, żeby po udowodnieniu, że ta sklejka w rzeczywistości jest sklejką rosyjską, stosowne organy, prokuratura, Krajowa Administracja Skarbowa, wszczynały postępowania związane z omijaniem sankcji. Inaczej te sankcje są niewiarygodne, one nie działają i tak na...
Nie działają. Właściwie można powiedzieć, że komplet informacji na temat tego, co się dzieje z przemysłem sklejkowym od pana Bartosza Bezubika otrzymaliśmy. I był naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę. Bartosz Bezubik, prezes Zakładów Przemysłu Sklejek Biaform S.A. był gościem Poranka Wnet, w którym zagości zespół...
Kronika paryska.
I oczywiście Piotr Wit. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam pana, witam wszystkich państwa. Jakiej płci jest Europejczyk? Pytanie obraźliwe. Europejczyk ma taką płeć, jaką sobie wybierze. A jakiej jest narodowości? Żadnej. Europejczyk tym się charakteryzuje, że wyzbył się narodowości. No, na początku nie było to oczywiste. Unia Europejska ma trzech ojców, w tym jednego niewątpliwego Francuza. Honorowy obywatel Europy, kupiec z Aumone, urodził się na południu w starożytnym mieście Cognac. Fortunę zdobył w Ameryce w czasach prohibicji, handlując alkoholem. Swoim alkoholem, tym produkowanym przez dystylernię Cognac rodzinną. Sytuacja drugiego ojca Europy jest bardziej skomplikowana. Robert Schuman, ziemianin, obywatel luksemburski, podawany za Francuza, był Niemcem, który został Francuzem w wieku 32 lat. W Paryżu jako deputowany Zgromadzenia Narodowego bił się o utrzymanie języka i prawodawstwa niemieckiego w Alzacji i Mozeli. Jego rodzina podczas pierwszej wojny opowiedziała się za narodowością niemiecką i Schuman służył w Reichswehrze. Najważniejszym z trzech ojców Europy jest Niemiec z nadrenii Palatynatu. Walter Hallstein po II wojnie stanął na czele wspólnoty węgla i stali, która była zalążkiem Unii, a w 1957 roku został wybrany przewodniczącym Komisji Wspólnoty Ekonomicznej Europejskiej, która następnie przekształciła się w Komisję Unii Europejskiej, taką jaką znamy obecnie. Hallstein sprawował rządy w Unii przez 10 lat. Był jej pierwszym prezydentem i rzeczywistym twórcą. Kierunek rozwoju, zasady, praktyka Unii i struktura, wszystko jest jego dziełem. Był zwolennikiem i wyznawcą federalizmu, ścisłego zjednoczenia państw europejskich. Tekst kolejnych traktatów wyszedł spod jego pióra. Nie darmo był profesorem prawa międzynarodowego w Niemczech weimarskich i później hitlerowskich. Życiorysy ojców Europy musiano mocno przerabiać i korygować, aby stały się możliwe do zaprezentowania europejskim poddanym. Walter Hallstein, prawnik, profesor Uniwersytetów Niemieckich, został zmuszony do członkostwa organizacji i stowarzyszeń zawodowych prawników hitlerowskich, choć sam nigdy do ruchu hitlerowskiego nie przystąpił. Tyle mówi oficjalna biografia twórcy Unii Europejskiej. Dopiero od kilku lat, po odtajnieniu dokumentów amerykańskich CIA z archiwów Hoovera, można było poznać całą prawdę. Stowarzyszenia prawników nie były apolitycznymi związkami zawodowymi. Federację Prawników Narodowo-Socjalistycznych założył Hans Frank, późniejszy kat Polski, gubernator generalnej guberni. Federacja zrzeszała ludzi wyznających określoną ideologię. Cytuję: myślcie po niemiecku, działajcie po niemiecku, wybierzcie raczej śmierć jako Niemiec, niż mielibyście zaprzeć waszego niemieckiego pochodzenia. To mówił Hans Frank do zebranych prawników, który dodawał, cytuję: według naszego prawodawstwa jest Niemcem tylko ten, w czyich żyłach płynie niemiecka krew, krew aryjska. Hallstein pracował w Zrzeszeniu jako ekspert. Pracował z oddaniem. Niemiecki słownik osobistości III Rzeszy odnotowuje w biogramie Hallsteina ważną okoliczność. Cytuję: na początku 1944 roku Uniwersytet we Frankfurcie wysunął Hallsteina do Federacji Profesorów Narodowo-Socjalistycznych jako narodowo-socjalistycznego oficera instruktora w randze oficera. Jak widać, profesor był w ruchu nazistowskim kimś więcej, jak tylko szeregowym nauczycielem uniwersyteckim pod przymusowym zarządem hitlerowskim. Funkcję oficera instruktora NSDAP w randze oficera powierzano wyłącznie działaczom sprawdzonym, zaangażowanym i oddanym sprawie. Hallstein był człowiekiem wypróbowanym. 23 stycznia 1939 roku w Rostocku oficer instruktor NSDAP wygłosił wykład, cytuję, o tożsamości prawnej Wielkich Niemiec. Tworzenie Wielkiej Rzeszy Niemieckiej, mówił profesor Hallstein, nie jest tylko faktem politycznym, dziełem Führera o doniosłości uniwersalnej, jednym z tych dzieł, które zmieniają mapę Europy i odpowiadają na stare pragnienia ludów. To także ewenement historyczny i prawny o nadzwyczajnej doniosłości. Jest konieczne nie tylko odnowić stary, zniszczony dom, ale co więcej stworzyć nowy gmach dla rodziny, która się powiększyła. Już jako prezydent Unii Hallstein wcielił w życie metaforę domu. W Brukseli pozwolił rządowi belgijskiemu zrównać z ziemią stary klasztor żeński, żeby na jego miejscu zainstalować ogromną budowlę na planie krzyża, całą ze szkła, siedzibę komisji. Wykład z Rostocku można by bez zmian powtórzyć dzisiaj w Brukseli wobec przedstawicieli powiększonej rodziny. Wystarczy zastąpić Wielką Rzeszę przez Wielką Europę i pominąć pochwałę Führera jako nieaktualną. Stary dom Europy wyszedł z wojny bardziej zniszczony niż kiedykolwiek. Amerykanie postanowili wziąć sprawę odbudowy w swoje ręce. Nigdy Hallstein nie był bardziej potrzebny. Nie tylko on. Trzeba było wielu lat, aby świat poznał przeszłość nazistowską zacnego sekretarza generalnego ONZ-u, a następnie prezydenta Austrii, Kurta Waldheima. Hallstein był wzięty do niewoli przez Amerykanów razem z oddziałem w Cherburgu w czerwcu 1944 roku. Jako materiał wartościowy został wysłany do obozu w Luizjanie, a następnie do Fortu Getty, gdzie Amerykanie pracowali nad sformowaniem przyszłej elity dla Europy. Uczniowie nazywali Fort Getty fabryką. Dokonywano tutaj gruntownego przerobu surowca. Po 8 miesiącach codziennych lekcji historii amerykańskiej, języka i amerykańskiej demokracji, Hallstein wyszedł odmieniony nie do poznania. Wszedł do fabryki nazistowski instruktor propagandowy, wyszedł liberalny Europejczyk. W bibliotece Fortu zdążył zapoznać się jeszcze z pismami ekonomisty liberalnego Hayeka. Unię proklamowano w 1958 roku. Wkrótce głośna afera przeciwstawiła generała de Gaulle'a Komisji Brukselskiej. Plan Waltera Hallsteina przewidywał skok ponadnarodowy i odebranie narodom prawa weta w głosowaniu komisji. De Gaulle ostro się przeciwstawił. Był to sławetny kryzys pustego krzesła, który zakończył się tak zwanym kompromisem luksemburskim w 1966 roku. Zagwarantowano prawo weta każdemu krajowi, jeżeli uzna, że jego interesy są zagrożone. Hitlera koncepcja zjednoczenia Europy pod przewodnictwem niemieckim nie jest całkiem głupia, jeżeli się odrzuci szaleńczą manię rasistowską, antyżydowską i antysłowiańską Führera, pomyśleli sobie zapewne twórcy Unii Europejskiej. Zjednoczona Europa ma być laicka, proklamował Hallstein. Hitler ze swej strony rozkazywał, cytuję, waszą jedyną religią są Niemcy. Hallstein domagał się, cytuję, stałej transformacji świadomości poprzez integrację ponadnarodową. Drugi z ojców Europy, Robert Schuman, zwany w kuluarach Komisji za chrześcijaninem, milcząco przyznawał mu rację, choć przed wojną głosił całkiem odmienne poglądy. Bijąc się o autonomię Alzacji i Lotaryngii, w 1925 roku pisał w przeglądzie Notre Droit: szkoła laicka jest wielką maszyną do dechrystianizacji Francji. My ją odrzucamy. Dzisiaj w związku z islamizacją Europy dechrystianizacja nabrała całkiem innego sensu. W Pałacu Elizejskim i w Sejmie Warszawskim palono świece chanukowe, a przed trzema tygodniami podczas spotkania w Pałacu Elizejskim pewien rabin uparł się, aby pobłogosławić Emmanuela Macrona. Już nałożył ręce na głowę prezydenta. Żadnych zdjęć! Krzyczeli przerażeni funkcjonariusze. Na szczęście dziennikarze wyszli wcześniej i Mahometanie niczego nie widzieli.
Dziękujemy panie Piotrze. Piotr Wit i Kronika Paryska w każdy czwartek o godzinie, mniej więcej o godzinie 7.45. Teraz na zegarze godzina 7.53.
Radio robimy radio. Radio robimy radio wnet. Radio robimy radio. Radio wnet.
I mamy połączenie z Addis Abebą. Tam jest Małgorzata Kleszcz, która czeka na samolot, który przywiezie ją, którym przyleci do Warszawy i pojawi się w studio przy krakowskim Przedmieściu 79. Nie wiem, czy z tego powodu się uśmiecha, czy też łzy płyną po jej policzkach, ale wiem, że za chwilę usłyszymy jej głos. Dzień dobry, Małgosiu.
Dzień dobry. Tak, zgadza się. W Warszawie 7.54, w Etiopii 8.54 do Addis Abeby, do wielkiej stolicy Etiopii. Doleciałam wczoraj z Awasy. Zajęło mi to 55 minut i jestem w głównym ośrodku Matki Teresy, w którym jest 10 sióstr, 700 pacjentów, drodzy państwo. I to jest takie, powiedzmy, można nawet nazwać główne miejsce, do którego siostry przyjeżdżają na przykład na rekolekcje, przyjeżdżają, żeby się modlić. modlić, czyli taka główna baza ośrodka Matki Teresy. Siedzę teraz w miejscu, w którym przygotowywany jest lunch. Jesteśmy już po śniadaniu. Tutaj gwarno, biegają koty, przychodzą panie z wielkimi garami, no bo tutaj trzeba przygotować dużo więcej jedzenia, bo w końcu 700 pacjentów mieści ten ośrodek. I ze mną pewien młody chłopiec sam się do mnie przysiadł, stąd właśnie, ze stolicy. Ja się go zapytam po amharsku, jak się nazywa. Simishmanu.
Młas.
Młas, właśnie. Bardzo chce mi coś zaśpiewać. Może państwu również coś zaśpiewa?
Nie.
A się jednak zawstydził ten mikrofon. Drodzy Państwo, jest tak czasami działa. Więc tak, obserwuję tutaj świat dużo większego ośrodka Matki Teresy w Addis Abebie. A czy łzy płyną po moim policzku? Jeszcze się w lustrze swoich emocji dotyczących wyjazdu nie przyglądam. Jeszcze na razie jestem tu, na miejscu, przez okno patrzę. Salam, jak panie gotują, przygotowują jedzenie, więc tak, może jakieś pytania, bo tych opowieści na pewno jest dużo i są one długie, panie redaktorze.
Ale obiecałem, że nie będę cię męczył tymi pytaniami dzisiaj w poranku zadawanymi, bo jak przylecisz do Warszawy, usiądziesz w studio, to wtedy usłyszymy pełną opowieść Małgorzaty Kleszcz o jej misji, o jej przygodzie, o jej doświadczeniu, 5-tygodniowym doświadczeniu, z którym wróci tutaj do Warszawy. Małgosiu?
Tak, a może jak wcześniej uda się jeszcze zagościć na antenie Radia Wnet, ponieważ tutaj w tym ośrodku są dwie siostry z Polski. Jedna z Łodzi, druga z Lublina. Siostra Jacynta i siostra Janina. Tylko tak się stało, że jak rano tutaj się wynurzyłam, to okazało się, że dwie już pojechały dawać paczki, już pojechały pomagać w stolicy na zewnątrz, ale mam nadzieję, że któregoś dnia jeszcze uda mi się z którąś z nich porozmawiać, bo jedna siostra Janina z Lublina, jak dowiedziałam się wczoraj, od 23 lat jest na misji, więc to na pewno będzie ciekawa historia. A druga, tak jak zdążyłam zauważyć, jest bardzo młoda, więc myślę, że też ta historia, jak się znalazła w Addis Abebie i gdzie była wcześniej, na pewno też będzie ciekawa.
Małgosia Kleszcz też jest bardzo młoda. Małgosiu, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Czekamy na ciebie w Warszawie i dedykuję ci piosenkę Jacka Kaczmarskiego. Takie wakacyjna piosenka bez polityki.
Dzień dobry, na zegarze godzina 8, a w wiadomościach zakazane rosyjskie towary wciąż trafiają do Polski. Donald Trump zaprosił Andrzeja Dudę na kolację. Rząd łagodzi przepisy wobec pijanych kierowców. Arkadiusz Jarzecki, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Towary z Rosji wciąż wjeżdżają do Polski, a stąd transportowane są do innych krajów Unii Europejskiej. Chodzi o towary drzewne. Sankcje są omijane, mówił na antenie Radia Wnet prezes zakładów przemysłu sklejek Biaform Bartosz Bezubik.
Na tej przestrzeni gospodarczej również jest toczona wojna. Rosja wykorzystuje do tego dwie metody. Pierwsza metoda polega na tym, że wykorzystywane są tak zwane państwa trzecie. Zmienia się kraj pochodzenia towaru. W przypadku sklejki w ostatnim okresie to były Kazachstan i Turcja. Takim dosyć ważnym kanałem przerzutowym są również Chiny. Druga metoda polega na tym, że zmienia się kod towaru, czyli wystarczy z sklejki zrobić na przykład element mebla lub element podłogi samochodowej.
Mówił prezes zakładów przemysłu sklejek Biaform Bartosz Bezubik. Napływ towarów z Rosji nie tylko wspiera gospodarkę wrogiego kraju, ale także zaburza konkurencję na rynku w Polsce i osłabia europejski przemysł. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z Donaldem Trumpem. Były prezydent Stanów Zjednoczonych zaprosił głowę państwa na kolację do Trump Tower. Spotkanie miało charakter prywatny. Przyjacielska atmosfera, doskonała rozmowa, podsumowała w mediach społecznościowych kancelaria Andrzeja Dudy. Prezydent wziął także udział w szeregu oficjalnych spotkań z przedstawicielami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dziś będzie miał wystąpienie na forum ONZ. W kolejnych dniach uda się do Kanady. Rząd premiera Donalda Tuska robi ukłon w kierunku pijanych kierowców. Chce złagodzić przepisy wprowadzone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Przepadek pojazdu przestanie być obligatoryjny, donosi dziennik Gazeta Prawna. Od marca obowiązują przepisy, dzięki którym policja zajmowała samochody nietrzeźwych kierowców. W czasie 30 dni funkcjonariusze przejęli w ten sposób 634 pojazdy, które mają trafić na licytację. Część z nich wróci do kierowców. Według nowej ustawy to sądy będą podejmowały decyzję, czy skorzystać z przepisów dotyczących konfiskaty. Obecnie pojazd można stracić, mając już pół promila alkoholu we krwi. Dotyczy to sytuacji, w których kierujący popełnia przestępstwo, mając zakaz prowadzenia pojazdów, albo jeśli w przeszłości był skazany za jazdę w stanie nietrzeźwości. Po nowelizacji te przepisy przestaną obowiązywać. Kierowcy, którzy już stracili auta, mogą je odzyskać. Jeśli przepisy wejdą w życie w trakcie postępowania, to sąd zastosuje nową, łagodniejszą ustawę. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk czuje się oszukany. Chodzi o studia na uczelni Collegium Humanum, która miała handlować dyplomami. Ubiegający się o reelekcję wrocławski włodarz powiedział, że dał się nabrać i nie posługuje się już dyplomem warszawskiej uczelni. To oznacza, że zrezygnował z zasiadania w radach nadzorczych spółek, które były dla niego znaczącym źródłem dodatkowego dochodu. Prezydent Sutryk ujawnił zdjęcia potwierdzające opłaty za studia oraz umowę. Dziennikarz śledczy Marcin Tosz zwracał uwagę, że przelewy zostały dokonane pod koniec studiów, a nie przed ich rozpoczęciem. Toż zwrócił się z prośbą o kontakt do świadków, którzy studiowali razem z Jackiem Sutrykiem i mogą potwierdzić, że uczęszczał na zajęcia. Urząd Miejski refundował studia na tej uczelni. Skończyła ją armia urzędników z Wrocławia, która później na terenie Polski zasiadała w radach nadzorczych. Czytamy na X-owym profilu dziennikarza. Prezydent Sutryk na antenie Polsat News powiedział: żałuję, bo z całą pewnością, gdybym wiedział, że takie sytuacje będą się ciągnęły za tą szkołą, nie skorzystałbym z tej oferty. Administracja prezydenta Joe Bidena przygotowała zmiany w prawie pracy, które ułatwią aborcję. Kobiety będą mogły wziąć urlop, aby usunąć dziecko. Komisja do spraw równych szans zatrudnienia ma zamiar zmienić federalne przepisy. Obecnie ustawa daje specjalne przywileje kobietom, które chcą urodzić dziecko. Po nowelizacji pracodawcy publiczni i prywatni zatrudniający więcej niż 15 pracowników będą musieli udzielić bezpłatnego urlopu w przypadku chęci dokonania aborcji. Do komisji wpłynęło ponad 50 tysięcy wniosków przeciwko i 40 tysięcy za. Mimo przewagi przeciwników, prace nad nowymi przepisami są kontynuowane.
Prognoza pogody.
Dziś najchłodniej będzie w województwie pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim, tylko 6 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze kraju, z wyjątkiem obszarów wysokogórskich, od 8 do 11 stopni. Na niebie sporo chmur, możliwe przelotne opady deszczu, których nie doświadczą tylko mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Na zachodzie możliwe burze.
Prognoza pogody.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Real Madryt awansował do półfinału Ligi Mistrzów. Po serii rzutów karnych pokonał Manchester City 4-3. Mecz w Anglii był bardzo dramatyczny. Zakończył się 1-1. Dogrywka też nie przyniosła rozstrzygnięcia. Prowadzenie królewskim dał po pięknej akcji Bellingham Valverde. Strzelił Rodrigo, wykończył tę akcję. Wyrównał Kevin De Bruyne. Było jeszcze kilka sytuacji na zmianę rezultatu, ale brakowało skuteczności. Między innymi Erigowi Haalandowi, którego trener Guardiola ściągnął przed dogrywką. Najlepszą z tych sytuacji miał Kevin De Bruyne, który z bliska przeniósł piłkę nad poprzeczką. W rzutach karnych pomylili się Luka Modric, a także wśród The Citizens Bernardo Silva i Mateo Kovacic. Decydującego karnego strzelił Antonio Rudiger. W drugim półfinale Bayern pokonał Arsenal 1-0 i awansował do półfinału. W drugim ćwierćfinale do siatki kanonierów trafił Joshua Kimmich, a na ławce rezerwowych przesiedział mecz Jakub Kiwior. Teraz w półfinałach Paris Saint-Germain zagra z Borussią Dortmund, a Bayern Monachium z Realem Madryt. Finał zaplanowany jest na 1 czerwca na Wembley w Londynie. Tymczasem od wczoraj odliczamy w zasadzie 100 dni do Igrzysk Olimpijskich. To bardzo intensywny czas dla wszystkich sportowców, między innymi lekkoatleci zaczną Złotą Ligę. W Chinach bardzo mocna obsada w Xianmen, w zasadzie wszyscy najlepsi, bowiem jest to przetarcie właśnie przed Igrzyskami. I wie to doskonale i o tym mówił wczoraj Artur Partyka, nasz olimpijczyk, srebrny i brązowy medalista w skoku wzwyż. Posłuchajmy.
To jest taki rzeczywiście czas, który pokazuje nam, że to już jest ostatni dzwonek na kwalifikacje, na rozpoczęcie startów. Ostatnie kwalifikacje w lekkiej atletyce jeszcze przed nami, bo sztafety, bo chodziarze, bo oczywiście dyscypliny stadionowe. Tutaj też mamy możliwości zrobienia minimum, ale również poprawienia pozycji w rankingu. Także tutaj smutna konstatacja, smutne podsumowanie. Niestety, ale Tokio nam się w Paryżu nie powtórzy, czyli te 9 medali jest absolutnie przy tych przewidywaniach, przy tym, co w naszej królowej sportu dzieje się w ostatnich latach, jeśli chodzi o wyniki. Mam tu wyniki sportowe, ale również zakończenie kariery przez bardzo wielu wspaniałych zawodników. Wspomnę tu Marcin Lewandowski, Adam Kszczot, Kamila Litwinko, Piotrek Małakowski. To są wszystko troszkę słabsza forma naszych kulomiotów, na których też mogliśmy liczyć na dużych imprezach. To trudny czas dla lekkiej atletyki, czas przejściowy, czas zmiany pokoleń i ta ilość medali, o której wspomniałem, czyli te 9 krążków z Tokio jest raczej nierealna.
To powiedział Artur Partyka. Miejmy nadzieję oczywiście, że nasi lekkoatleci, ale w ogóle sportowcy dostarczą nam wielu emocji, podobnie jak w Tokio. Też trochę inny czas, wtedy pandemia, teraz czas konfliktów na świecie, ale miejmy nadzieję, że wygra po prostu sport. Półfinały siatkarskiej Plus Ligi. Jastrzębski Węgiel pokonał Asseco Resowie i to w Rzeszowie 3-2, a Jastrzębskiego czeka jeszcze oczywiście finał Ligi Mistrzów, no i pewnie mierzy teraz, kiedy nie ma Zaksy, mierzy w Mistrzostwo Polski, w obronę tego tytułu. I może na koniec wprowadzenie od tego, o czym zacząłem, i wprowadzenie także tematów na godzinę 9, bo będziemy mówić dalej o Lidze Mistrzów. A jeszcze taki cytat z Pepa Guardioli, bo to jest ciekawe. Byliśmy na swoim najwyższym poziomie, jednak to nie wystarczyło. No to jest ciekawe, że sportowiec czy dana drużyna jest na najwyższym poziomie, a mimo to czegoś brakuje. To proszę sobie wyobrazić, na jakim poziomie musiał być Real Madryt w tym półfinale. W każdym razie wielkie emocje w piłce nożnej, ale także w innych dyscyplinach. I o tym po godzinie 9. Zapraszam.
Wiadomości sportowe.
Reklama.
Wziął się, zapowrócił i osadził na dobre ten obchodzony słup, jedyny do słuchania, nadający o kulturze.
I obtrąbiany uroczyście przez Małgorzatę Klesz i Konrada Mędrzeckiego. Żebyście wiedzieli, kiedy uszy w słup. To w piątek o 11.
Sponsorem radiowego słupa ogłoszeniowego jest Fundacja Salvatti.pl. Właściciel sklepu internetowego sklepsalvatti.pl. Wyłączny dystrybutor kawy Salvatti.
Po reklamie.
Autopromocja.
Być albo nie być.
Oto jest pytanie. Zostań patronem, bo wnet nie zostanie nic już wolności w tej polskiej krainie. Co wtedy powiesz swej pięknej dziewczynie? Już 23 kwietnia. Być albo nie być. Dzień Szekspira w Radio Wnet.
To była autopromocja.
Być albo nie być. Jest godzina 8:10 i jesteśmy. Trwa poranek wnet. patronite.pl/radiownet. Zachęcamy Państwa do tego, żeby zostać mecenasem Radia Wnet. A 23 rzeczywiście jest dzień urodzin i dzień śmierci. Jednocześnie Szekspira, nie to, że żył tylko jeden dzień, na szczęście żył dużo, dużo dłużej, ale tego samego dnia się urodził, czyli 23 kwietnia, i tego samego dnia umarł, czyli też 23 kwietnia. Największym pisarzom, czy największemu pisarzowi, tak właśnie się przydarzyło takie życie. 8:11. Za chwilę gościem poranka wnet będzie Michał Dworczyk, były wiceminister obrony, były szef kancelarii premiera, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości. Ta rozmowa po Bobie Marley.
Przepraszam.
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad wnet.
Wywiad wnet. To teraz już oficjalnie Michał Dworczyk, były wiceminister obrony, były szef kancelarii premiera, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Nowy, modny temat został do przestrzeni publicznej włączony przez premiera Donalda Tuska. To jest temat żelaznej kopuły, czyli niemieckiej inicjatywy obrony powietrznej. Co pan o tym sądzi?
No nie wiem, czy modny, ale na pewno ważny temat, bo rzeczywiście to ta sprawa dotyczy polskiego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa polskiego nieba, środki napadu powietrznego. Ostatnio widzimy w różnych częściach świata, jakie mogą przynieść zniszczenia. W związku z tym ważne, żeby chronić swoje niebo. Polska od dobrych kilku lat tworzy własny system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. I dzisiaj zaczęła się dyskusja na temat tego, czy ten system ma być nadal budowany tak jak dotychczas w oparciu o partnerów amerykańskich i brytyjskich, czy też mamy wejść do takiego modelu czy koncepcji niemieckiej, którą promują Niemcy. Dobrze, że wczoraj Donald Tusk doprecyzował swoją wcześniejszą wypowiedź, bo ta wcześniejsza wypowiedź wzbudziła bardzo wiele emocji, była na tyle niejasna, na tyle enigmatyczna, że wzbudziła uzasadnione obawy, czy nie grozi nam całkowita zmiana koncepcji, a Polska, budując swój system, jest o wiele bardziej zaawansowana w tym niż Niemcy. Mamy już wydane miliardy dolarów na ten system, mamy już część sprzętu w Polsce, no i po prostu byłoby fatalnie, gdyby tak jak w przypadku CPK czy atomu nastąpiły jakieś opóźnienia albo zmiana koncepcji.
Doprecyzował premier Donald Tusk w jakim sensie, że będzie i jeden, i drugi system budowany, czy też te systemy uznał, że nie są sprzeczne ze sobą?
Donald Tusk, mam wrażenie, że porusza się jednak cały czas na poziomie mocno politycznym, czy też deklaracji politycznych, a merytorycznie niewiele można wycisnąć z tych wypowiedzi, bo system, który budujemy właśnie w oparciu o partnerów amerykańskich i brytyjskich, nasz system Wisła i Narew, ma to do siebie, że już pozyskaliśmy najnowocześniejszy system zarządzania obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową, czyli IBCS, i to jest system, nad pozyskaniem którego pracowano wiele lat, natomiast umowę na zakup tego systemu podpisał już obecny wicepremier Kosiniak-Kamysz. W związku z tym jest tu kontynuacja i bardzo dobrze. No i wczoraj pan premier Donald Tusk, po tym jak się rozpoczęła dyskusja, powiedział, że nasz system będzie w jakiś sposób włączony w ten niemiecki czy też europejski system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. W jaki sposób to ma się zdarzyć, tego nie wiemy i właśnie dlatego mówię, że brak tutaj w tych wypowiedziach merytorycznego mięsa, bo tak jak powiedziałem, ten system IBCS, najnowocześniejszy na świecie, który poza Stanami Zjednoczonymi na razie tylko Polska będzie wykorzystywał. No wydaje się...
Będzie albo nie będzie.
No nie, no będzie, bo już zapłaciliśmy za niego 2,5 miliarda dolarów. Umowa została podpisana, w związku z tym on będzie w Polsce. Natomiast jak miałby być spięty z systemem tym europejskim czy też niemieckim, no to jest tutaj szereg pytań, na które odpowiedzi nie znamy. Zresztą też trzeba jasno powiedzieć, że nie jest to europejski projekt, tylko przede wszystkim niemiecki projekt, bo takie kraje jak Francja czy Włochy, które mają dobrze rozwinięty swój system, swój przemysł zbrojeniowy, nie weszły do tego projektu, dlatego że ten projekt przede wszystkim opiera się na produktach przemysłu niemieckiego.
Niemiecki system jeszcze ma chyba jedną cechę, mianowicie jest w takim fazie dopiero eksperymentalnej. To nie jest system, który funkcjonuje, który działa, tylko dopiero Niemcy chcą wybudować i to pewno przy dużym udziale europejskich pieniędzy ten system, a potem go przetestować, a potem dopiero wprowadzić w życie, więc jest to kwestia pewno kilkunastu, a może kilkudziesięciu lat.
To prawda, tego rodzaju projekty bardzo zaawansowane technologicznie w obszarze obronności zwykle są rozwijane latami, a nawet może to trwać lat kilkanaście. Tak jak pan powiedział, na razie to jest projekt na papierze przede wszystkim. Natomiast no, nasz system jest budowany od lat, jeszcze przed 2015 rokiem. krokiem zapadały pewne decyzje. Później minister Antoni Macierewicz zamówił dwie pierwsze baterie Patriot, potem były kolejne zamawiane i amerykańskie, i brytyjskie efektory. To, co jest bardzo ważne w systemie obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, który budujemy jako Polska, ma swój udział polski przemysł obronny. Wykorzystujemy nasze świetne radary, wykorzystujemy szereg elementów, które można wyprodukować w Polsce. W projekcie niemieckim tego wszystkiego nie ma. Więc oczywiście, jeżeli uda się w jakiś sposób zintegrować te dwa systemy, to dobrze i to warto wchodzić w takie projekty międzynarodowe, ale z jednym zastrzeżeniem. Pod warunkiem, że nie zwolnimy tempa budowy naszego systemu obrony i nie będzie to miało negatywnych konsekwencji.
W tych nowych traktatach europejskich jest zasada budowania wspólnej europejskiej armii, więc wspólna europejska armia będzie miała jeden system zarządzania, jednego generała i wspólne interesy. No i tak to będzie wyglądać.
Nie wierzę, żeby do tego kiedykolwiek doszło. Europa, jak ostatnie lata i doświadczenia również wojny na Ukrainie wskazują, nie jest w stanie zbudować własnej, poważnej armii. Zresztą no, po co by to było, skoro jesteśmy członkiem, mówię my jako Polska, najważniejszego, najpotężniejszego sojuszu obronnego na świecie, czyli Sojuszu Północnoatlantyckiego. Więc robienie jakiejś alternatywy absolutnie nie ma sensu. Jeśli chodzi o Unię Europejską i zaangażowanie w obronność, budowanie potencjału obronnego poszczególnych krajów, to jest jeden ważny element, w którym powinniśmy być aktywni i z którego należy korzystać. Kilka tygodni temu Komisja Europejska przyjęła pierwszy projekt finansowania i strategii rozwoju przemysłu obronnego w krajach unijnych. I warto właśnie w ten projekt wejść, warto pozyskiwać stamtąd środki i też zabiegać o to, żeby polskie bardzo dobre produkty przemysłu uzbrojeniowego były wykorzystywane w innych krajach Unii Europejskiej.
Jest taka wystawa w Służewieckim Domu Kultury, w którym są wymienieni najwięksi dyktatorzy świata. Trzecie miejsce zajmuje Adolf Hitler, czwarte miejsce zajmuje Stalin, piąte miejsce zajmuje Jarosław Kaczyński, szóste miejsce zajmuje Donald Trump. I pan wie o tym, że Unia Europejska bardzo się boi tego, że Donald Trump zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, a wtedy Europa ma się odwrócić od Stanów Zjednoczonych i budować sama siebie i sama siebie bronić. Takie są koncepcje i takie są myśli.
Wie pan, papier wszystko przyjmie i różne
ale my to wprowadzamy
pomysły
w życie,
i różne głupoty, już widzieliśmy, słyszeliśmy. Tutaj o tyle jestem przekonany, że nic z tego nie będzie, bo wystarczy spojrzeć na kondycję poszczególnych sił zbrojnych krajów europejskich. Tak naprawdę poza Francją w ramach Unii Europejskiej dzisiaj niewiele krajów może pochwalić się porządnymi, dobrymi siłami zbrojnymi. No, totalnie, jak pokazała wojna na Ukrainie, na przykład nasz sąsiad na zachodzie, czyli Niemcy, są w fatalnej sytuacji. Bundeswehra, można powiedzieć, że jest wręcz w fazie rozkładu. Ilość czy procent sprzętu, który jest sprawny, który można wykorzystać, który można przekazać, no po prostu jest śmieszna w stosunku do potencjału gospodarczego i politycznego tego kraju. Oczywiście ja nie narzekam jako polityk, że mamy za zachodnią granicą niezbyt silny militarnie kraj. Mamy 1000 lat doświadczeń współpracy z naszym sąsiadem. Natomiast mówiąc zupełnie serio, ostatnie lata w szczególności dowiodły, jak słabe są, jak słaby jest potencjał obronny większości krajów Unii Europejskiej. Więc opowieści, że nagle zbudujemy jakąś europejską armię, jakąś alternatywę wobec NATO, można włożyć między bajki.
Nie wsłuchuje się pan dokładnie w wypowiedzi premiera Donalda Tuska, który powiedział, że Europa, Unia Europejska może być i powinna być największym mocarstwem na świecie, bo potencjał jest większy niż Rosji i Ameryki razem wziętych.
Który konsekwentnie trwonimy, można tak powiedzieć, ponieważ no wiele jest projektów, o czym sam pan redaktor wspominał, które kompletnie są oderwane od rzeczywistości, a też wystarczy spojrzeć, czy należy spojrzeć na bardzo poważne problemy, z którymi boryka się Europa, a które powiązane są z kolei z tym, o czym pan mówi, czyli budową sił zbrojnych, czy przynajmniej, nieważne, czy to będą armie narodowe, czy byłby to jakiś wspólny projekt, na przykład demografia. No jednym z najpoważniejszych problemów w Bundeswehrze, bo przecież potencjał gospodarczy Niemiec jest rzeczywiście olbrzymi, prawda? I sprzęt można wyprodukować, nawet jeżeli przez lata nie był produkowany, ale w Bundeswehrze jednym z najpoważniejszych problemów jest właśnie brak chętnych do pełnienia służby. Dlatego Niemcy zaczęli poważnie rozmawiać o przywróceniu obowiązkowej służby wojskowej. Dlatego Niemcy skupiają się w ostatnich miesiącach na tym problemie, no, że to jest gigantyczny kłopot. I takich problemów i w Bundeswehrze, i w innych krajach unijnych można by wymienić sporo. Dlatego, tak jak powiedziałem, projekt jakiejś wspólnej europejskiej armii można włożyć między bajki. Jesteśmy członkiem NATO. Skupmy się, żeby dobrze wypełniać swoje sojusznicze zobowiązania, żeby być wiarygodnym partnerem i budujmy własny potencjał obronny.
Dobrze, że prezydent Andrzej Duda spotkał się z Donaldem Trumpem?
Bardzo dobrze, dlatego że politycy powinni ze sobą rozmawiać, niezależnie od tego...
Nie boi się pan Donalda Trumpa?
Znaczy, po pierwsze tak, nie ma w tym nic nadzwyczajnego, że politycy spotykają się ze sobą. Zwrócić uwagę, że prezydent Biden, jak był w Polsce, spotkał się nie tylko z prezydentem Andrzejem Dudą, ale również wówczas na krótko wprawdzie, ale spotkał się z będącym w opozycji Donaldem Tuskiem. Natomiast, więc to jest coś absolutnie normalnego. Natomiast jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Jestem przekonany, że pan prezydent o tym rozmawiał z Donaldem Trumpem. To jest przekonywanie polityków amerykańskich, w tym byłego prezydenta Trumpa, do militarnego wsparcia Ukrainy. Uważam, że każdą okazję do tego trzeba wykorzystać i jestem przekonany, że prezydent tę okazję wykorzysta.
Czyli nie uważa pan, że Donald Trump powinien być, podobnie jak politycy konserwatywni w Brukseli, wykluczony z salonu politycznego, nie powinno mu się dać czerwoną kartkę, bo przecież nie podziela wartości demokratycznych, które są u podstaw Unii Europejskiej.
Znaczy wartości demokratyczne, które mają polegać na uniemożliwianiu udziału w dyskusji i wykluczaniu wszystkich innych, którzy mają inny niż liberalno-lewicowy pogląd i spojrzenie na świat, tak, rzeczywiście jest najwyższym przejawem demokracji. Tak, to rzeczywiście. A mówiąc zupełnie serio, nie, absolutnie nie. Nie wyobrażam sobie, jak inaczej można polityków, a Donald Trump jest politykiem, więc jak inaczej można polityków przekonywać do określonych działań niż poprzez dialog. Więc jeżeli rezygnujemy z dialogu, to co powinniśmy zrobić? To powinniśmy anihilować takich ludzi? To jest taki pomysł mniej więcej jak Donald Tusk w Polsce proponuje i Platforma Obywatelska realizuje od dobrych kilku lat, czyli próba zbudowania wokół prawicy, myślę tu o Prawie i Sprawiedliwości, takiego kordonu sanitarnego i uniemożliwienie jakiegokolwiek dialogu, czyli koniec z rywalizacją polityczną na rzecz wojny politycznej, w której trzeba już nie wygrać argumentami merytorycznymi, anihilować przeciwnika politycznego.
Kropką nad i byłoby pozbycie się trwałe tego zła, o którym mówi Donald Tusk, czyli Prawa i Sprawiedliwości, przecież mówi samo zło. Tak, to, co się działo przez 8 lat, to samo zło.
Więcej, bo tu już przechodzimy na poziom takiej metafizyki czy filozofii. W piątek przed wyborami samorządowymi wypowiedzi Donalda Tuska, gdzie po prostu mówił, że to jest kwestia wyboru między dobrem a złem, prawda? No wiadomo, że nie dyskutuje się w tak fundamentalnych sprawach, po prostu zło trzeba zniszczyć. I taki jest pomysł Donalda Tuska na prowadzenie polityki.
A jak to się przekłada na pana życie?
Myślę, że to się przekłada w ogóle na życie polityczne w Polsce. To znaczy dzisiaj mamy do czynienia z próbą ataku na wszystkich ludzi, którzy są aktywnymi politykami, czy na dużą część aktywnych polityków Zjednoczonej Prawicy, ale nie tylko. Na ich rodziny i w ogóle osoby, które wyrażają takie poglądy. Ja podam konkretny przykład z Dolnego Śląska. Sam rozmawiałem z 3 osobami, które wycofały się z udziału w wyborach samorządowych. Miały startować z list Prawa i Sprawiedliwości i powiedzieli wprost, że się po prostu boją, dlatego że poziom hejtu i poziom agresji wobec nich w ich miejscu pracy, gdzie dominuje właśnie Platforma Obywatelska, bo były to instytucje związane z administracją państwową, był taki, że po prostu ludzie się wycofali. No więc tak naprawdę mamy do czynienia z takim zorganizowanym hejtem.
Mody politycznej wprowadzają sprawę do prokuratury. Pan ma jakieś sprawy w prokuraturze, czy
Tak, ja mam sporo spraw w prokuraturze, dlatego że i koledzy, no koledzy z opozycji ówczesnej, a dzisiaj większość rządząca, zrobili sobie taki, można odnieść czasami, sport ze składania zawiadomień, co dzisiaj oczywiście ochoczo jest eksploatowane przez prokuraturę kierowaną przez pana Bodnara. Zresztą podobnie Najwyższa Izba Kontroli, w której prowadzi swoją świętą wojnę Marian Banaś, starając się przekonać Polaków do tego, że Prawo i Sprawiedliwość to było samo zło. Natomiast no, to trzeba spokojnie przetrwać. Myślę, że to jest najlepsze wyjście w tej sytuacji.
Pan może mówić spokojnie przetrwać. Prezydent Zełenski tak nie mógłby powiedzieć, że spokojnie może przetrwać. Ukraina wygląda na to, że jest teraz faza taka, że Ukraina przegrywa kolejne miejsca, czy przegrywa, nie chcę powiedzieć, że przegrywa wojnę, bo wojny nie...
Jest w defensywie.
Jest w defensywie, o takiego ładnego słowa politycznego pan użył. I jak pan na to patrzy? Jak pan patrzy na to, co robi Kongres Amerykański, Unia Europejska i Polska?
Znaczy, rzeczywiście diagnozę można najkrócej, tak jak pan powiedział, sprowadzić do tego, że Ukraina jest w defensywie i to wielowymiarowej, bo tu nie chodzi tylko o militarną, ale również polityczną, gospodarczą defensywę. Od tego, jak będą się rozwijać wypadki na Ukrainie, czy to, jak będą się rozwijać wypadki na Ukrainie, zależy od wielu czynników też geopolitycznych. Od tego, jak się potoczą wybory w Stanach Zjednoczonych, od ale szeregu innych.
Ukraina nie ma, chyba nie ma czasu na to, żeby czekać,
no tak, tylko że
na wyniki wyborów.
I na tym, polega dramat Ukrainy, dlatego że Ukraina bez wsparcia zewnętrznego nie ma szans obronić się. Więc wierzę, że tutaj nastąpi zmiana stanowiska, zarówno jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, ale również wszystkie inne kraje, które czasami dużo mówią, a dużo mniej robią. I wsparcie militarne dla Ukrainy zacznie bardziej dynamicznie być przekazywane, bo dzisiaj po tym, jak kontrofensywa ukraińska w 23 roku nie powiodła się, Ukraińcy zaczęli tracić teren, a widać bardzo wyraźnie, że Rosjanie przygotowują się do kolejnej ofensywy, która nastąpi zapewne latem tego roku.
I rosyjska gospodarka wygląda na to, że kwitnie w przeciwieństwie do gospodarki europejskiej. Nikt nie znajduje na to żadnej recepty.
Może nie kwitnie, ale przetrwała na pewno okres sankcji. Część osób, ekspertów prorokowała, że będzie dramat, że już szoruje Rosja gospodarczo po dnie, a okazuje się, że no zostały zmienione kierunki współpracy gospodarczej i Rosja sobie poradziła również z obchodzeniem sankcji, a jeżeli chodzi o przemysł zbrojeniowy w Rosji, to rzeczywiście on został przestawiony na tory wojenne i w przeciwieństwie do Europy rozwija się bardzo dynamicznie. Warto na przykład jeden przykład wskazać. Produkcja amunicji w Rosji jest trzykrotnie większa niż we wszystkich krajach natowskich razem.
A kanclerz Niemiec z pielgrzymką udał się do Pekinu z prośbą o to, żeby jakoś Pekin pomógł w ratowaniu gospodarki niemieckiej.
No niestety Europa mierzy się również z różnymi wyzwaniami, ale musimy zawsze pamiętać, że te nasze wyzwania i nasze problemy są niczym w stosunku do tego, z czym mierzy się i boryka dzisiaj Ukraina, czyli pełnoskalową wojną.
Patrzę na portal, czy na X-a patrzę, czarne niebo. News: w wyniku rosyjskiego ataku na Czerników 17 kwietnia zginęło 18 osób, 77 zostało rannych. Tak wygląda rzeczywistość ukraińska dzisiaj.
Tak wygląda i jeszcze będzie tak dosyć długo wyglądać. Tym mamy większy obowiązek, nie tylko moralny, ale też taki bardzo praktyczny, pragmatyczny i polityczny, wspierać Ukrainę, bo każdy zniszczony rosyjski czołg, każdy zniszczony rosyjski wojskowy samolot na terenie Ukrainy, to potencjalnie o jeden mniej taki rosyjski czołg czy samolot na granicy polsko-białoruskiej czy polsko-rosyjskiej. Więc pomoc Ukrainy z naszego punktu widzenia jest również również w interesie budowy bezpieczeństwa naszego kraju.
Ale czuje pan, jak wektory tego poparcia Polaków dla Ukrainy się zmieniają?
Oczywiście, że emocje społeczne są dzisiaj zupełnie inne niż zimą czy wiosną 2022 roku, ale to nie zmienia faktu, że mamy wojnę za granicą i musimy robić wszystko, a to jest też odpowiedzialność przede wszystkim rządu, żeby bezpieczeństwo od Polski odsuwać, a to, idąc dalej, powoduje, że powinniśmy być szczególnie jako kraj zdeterminowani w pomocy militarnej dla Ukrainy.
21 kwietnia druga tura wyborów samorządowych, a potem wybory europejskie. Zamierza pan startować i ubiegać się o mandat europosła?
U nas w Prawie i Sprawiedliwości te decyzje należą do najważniejszych osób w partii, czyli do ścisłego kierownictwa Prawa
czyli
i Sprawiedliwości.
No
nie, jest prezydium Komitetu Politycznego, jest komitet polityczny. Ja w tych ścisłych władzach Prawa i Sprawiedliwości nie jestem, więc czekamy na to, aż listy będą przedstawione i wtedy będziemy znali kandydatów.
To pytanie, czy pan chce?
Ja jestem gotów do działania na tym odcinku, na którym partia w danym momencie uważa, że warto mnie wykorzystać. Dzisiaj pracuję w polskim Sejmie i tu naprawdę jest też bardzo dużo do zrobienia.
Michał Dworczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Gość może z listy wybrać piosenkę. Tam ma pan listę 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nie trzeba się długo zastanawiać, tylko powiedzieć.
To poproszę w takim razie 6.
Numer 6. Takie są poranki. Przypominam Państwu adres patronite.pl/radio-wnet. Zachęcamy do tego, że do tego wsparcia. No tak to bywa z żółtą łodzią podwodną, żeby płynęła. Potrzebuje wsparcia. Potrzebuje tych, którzy potrafią wiosłować, którzy potrafią dmuchać w żagle albo dodawać energii. To wszystko jest nam potrzebne. patronite.pl/radio-wnet. Ale mówię to, bo czekamy na pana Jędrzeja Grafa, redaktora naczelnego takiego portalu Defense 24, z którym Radio Wnet tak powoli zaczyna współpracować. Mam nadzieję, że pan Jędrzej pojawi się w Net, a my posłuchamy Wandy Barskiej. To nie było żadne przesłanie dotyczące żółtej łodzi podwodnej. Bogdan Rzońca, europoseł Prawo i Sprawiedliwość, Bruksela, jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Tak z daleka obserwowaliśmy konferencję konserwatywną w Brukseli z przygodami. Pan Emil Kir, który jest burmistrzem jednej z dzielnic brukselskich, postanowił zakazać takiego spotkania, w którym i uczestniczyli i premierzy, i politycy, i ludzie związani w Europie z partiami konserwatywnymi, nie tylko w Europie. W końcu Sąd Najwyższy Belgii powiedział Emilowi, że takich rzeczy nie można robić, bo jednak w Europie jest jeszcze wolność słowa. Jak długo będzie, pana zdaniem?
No tak, kompromitacja, wstyd, na usta cisną się te wyrażenia. Dodajmy, że burmistrz Brukseli to socjalista, to ten człowiek, który jest w grupie lewicowej polityków, którzy najgłośniej wrzeszczą o wolności słowa, o w ogóle wolności. No i zakazał spotkania, próbował rozbić spotkanie no, też profesorów, ekspertów, był tam Eric Zemmour, na przykład francuski kandydat na prezydenta, Nigel Farage, który kiedyś tam doprowadził do Brexitu. Było bardzo wielu innych polityków i aż premier Belgii musiał w którymś momencie wkroczyć w akcję i powiedział, że też jest to kompromitacja, ten zakaz spotkania ekspertów, profesorów dyskutujących o przyszłości Europy. Bardzo się boją tutaj w Brukseli, tu w Unii Europejskiej prawdziwych dyskusji, debat. Bardzo się boją jakichś takich rozmów, w których by mogło wyniknąć, że ta ekipa, która rządzi dzisiaj Unią Europejską, dodam, że jest to ekipa lewicowo-liberalna, po prostu się kompromituje gospodarczo, politycznie. No i próbowano po prostu wysadzić w powietrze konferencję, która i tak się odbyła, na której było bardzo, bardzo wielu ludzi, o której będą długo jeszcze pisać eksperci. No a my po prostu obserwowaliśmy to z boku i trochę z lekkim uśmiechem patrzyliśmy na tą żenadę, jaką jest z jednej strony deklaracja o wolności słowa, a z drugiej strony wkroczenie policji do obiektu, w którym na przykład jakby pan wyszedł, to by pan nie mógł wejść, bo policja by pana z powrotem nie wpuściła. No, czegoś takiego chyba Bruksela nigdy nie widziała, no ale jak ktoś się chce kompromitować, w tym wypadku lewica, to my na to się zgadzamy. Niech się kompromitują.
Nakreślił wizję Europy premier Mateusz Morawiecki, właściwie nie wizję, tylko konsekwencje tego, co teraz się dzieje. Powiedział, pustkowie, nieużytki i brukselska biurokracja. Do tego zmierzamy?
Do tego zmierzamy. To już widać. Te kłótnie, które są między rządzącymi obecnie ludźmi bez wizji, bez wyobraźni. No te kłótnie słabych liderów, liberałów, pseudo-hadeków, bo tak trzeba powiedzieć, ludzi, którzy cieszą się na przykład tym, że można wpisać do konstytucji prawo do aborcji, bo to francuscy liberałowie to zrobili. To wszystko jest po prostu tak żenujące, tak osłabia Unię Europejską. Tą Unię, w której rodziły się wartości chrześcijańskie, to oczywiście też pokazuje, że jednak przed tymi wyborami czasowymi jest pewnego rodzaju strach, że jakbyśmy na przykład zdobyli tą większość i powiedzieli, że Unia dzisiaj przegrywa gospodarczo ze Stanami i z Chinami, że z Unii uciekają firmy na inne kontynenty. Jednego dnia na przykład, to było chyba we wtorek teraz, jednego dnia pani von der Leyen powołuje na ważne stanowisko swojego polityka do spraw małych i średnich przedsiębiorstw, a na drugi dzień go odwołuje, bo pan Brenton z kolei z Francji, komisarz mówi, że się nie nadaje na to stanowisko. Te wszystkie kłótnie, spory mają charakter no niestety przykrywania niedostatków tych ostatnich 5 lat. No i oczywiście też trwa walka o to, żeby w następnej kadencji ta sama ekipa rządziła. Pani von der Leyen ma coraz słabsze poparcie, bo też jest osobą bez wizji, bez wyobraźni.
Mówi pan, mówi pan słabsze poparcie. Sam Donald Tusk przecież poprosił panią komisarz.
No ale to są właśnie, pan Donald Tusk jest w gronie tych słabych ludzi, tych ludzi, którzy chcą zataić w jaki sposób Unia Europejska kupowała szczepionki, w jaki sposób przymuszano inne państwa do zapłacenia za wykupienie tych szczepionek, które nie wiadomo, czy w ogóle służyły. Ekipa jest słabą ekipą, bez debaty, bez dyskusji. Unia Europejska po prostu przegra i już przegrywa, a najlepiej to widać po prostu w obszarze gospodarczym i tym będziemy, że tak powiem, grać w tych wyborach, które będą w czerwcu, żebyśmy umieli odnaleźć naprawdę miejsce Unii Europejskiej i Europy w świecie. Trzeba po prostu nazywać rzeczy po imieniu. Dzisiaj Unia się cofa, przegrywa, jest w stagnacji, a niedostatki takie jak jakość życia, brak wody, brak ciepłych mieszkań, no będzie coraz bardziej dokuczliwa, no bo jeśli wprowadzimy dyrektywy dociepleniowe, jeśli będziemy wprowadzać nowe podatki od paliw domowych, od paliw samochodowych, no to wszystko będzie prowadziło do zubożenia mieszkańców Unii Europejskiej i do osłabienia jakości życia.
Przecież Unia Europejska jest w awangardzie, jeśli chodzi o walkę ze zmianami klimatycznymi i o transformację energetyczną. Pan mówi o takich złych rzeczach i konsekwencjach.
No ale proszę Państwa, to warto powiedzieć. Nigdy, a wiele razy o to pytałem, nigdy, nigdzie żaden polityk obecnie rządzący w Unii Europejskiej nie powiedział, ile będzie kosztował Zielony Ład, kto za to zapłaci. Ale my wiemy już, kto za to zapłaci. Zapłaci właśnie za te wszystkie awangardowe, pseudoawangardowe rozwiązania. Awangardzie, w Polsce mamy już w tej chwili ten etap zwolnień grupowych. Wielkie firmy po prostu uciekają. Nie tylko z Europy, ale także z Polski. No a nikt o tym nie chce za bardzo dyskutować. Wiemy, gdzie są tego powody. Powody są po prostu w drożyźnie energetycznej, wynikającej z Zielonego Ładu.
Ale ten Zielony Ład jest wprowadzany. A co mogą zmienić wybory?
Mogą zmienić dużo, dlatego że siły konserwatywne w Europie jednak się budzą. Widać to po różnego rodzaju prognozach. Siły konserwatywne we Francji, w Hiszpanii, we Włoszech, także w krajach skandynawskich po prostu są coraz silniejsze, ponieważ no, ludzie zawsze byli realistami, czyli wiedzą, że jeśli jak cokolwiek kupujemy do naszego domu, to pytamy się o jakość towaru, o cenę towaru, a w Unii Europejskiej nikt o takich rzeczach nie mówi. Ma być tak, jak chce na przykład ekipa zielonych, jak chce ekipa liberałów, czyli musi być aborcja, eutanazja, musi być, powiedzmy, muszą być wysokie podatki, bo chcemy, żeby Unia Europejska, mówią zieloni, była pierwszym kontynentem, gdzie będzie zeroemisyjność, ale przecież ani węgiel, ani gaz nie jest wrogiem człowieka, bo to są produkty naturalne, tylko trzeba do tego spokojnie podejść, tak jak to robią na innych kontynentach i wtedy będzie normalnie po prostu.
Parlament Europejski może się zmienić, ale sama biurokracja i w końcu dobór biurokratów był też związany z kluczem liberalnym. Oni są przekonani o tym, pisząc te swoje nowe ustawy i rozporządzenia, że chcą czynić dobro.
No tak, to już, rzeczywiście biurokracja europejska jest słynna z tego, że no, produkuje nonsensy, no jak schodzić z drabiny, była taka dyrektywa, że kury w kurniku muszą stać pazurkami do przodu i tak dalej. To już było, te banany, te ślimaki, które nigdy zostały rybami, prawda, to wszystko już się odbywało, natomiast dzisiaj ten poziom, że tak powiem, arogancji władzy unijnej poszedł trochę wyżej. Ludzie nie mają się czasu nad wszystkim zastanowić, co się dzieje w Unii, dlatego też no, ten eurorealizm, który będzie moim zdaniem obecny w tych wyborach czerwcowych, może doprowadzić do tego, że siły konserwatywne będą miały lepszą reprezentację, siły lewicowe, te zielone, liberalne osłabną, no i można będzie przywrócić Unii Europejskiej ten kształt, o którym myśleli kiedyś Adenauer, De Gasperi i Schuman.
Ale teraz Unia Europejska myśli o podatkach i o wspólnym budżecie. Jaka jest kondycja finansowa Unii Europejskiej?
Dramatyczna. Kondycja finansowa jest dramatyczna. No to może przykład. W 2021 roku prognozowano, że odsetki od tego kredytu na Krajowe Plany Odbudowy miały kosztować 0,9 miliarda euro. W tym roku będą kosztować blisko 4 miliardy euro. Unia Europejska szuka na to pieniędzy. Unia Europejska nigdy w historii nie była tak zadłużona, jak jest. Jeśli ktoś mówi, że te wszystkie pożyczone pieniądze to są granty, że to się jakoś tam załatwi w przyszłości, to trzeba powiedzieć wprost. To wszystko to są pożyczone pieniądze. Te pożyczone pieniądze od 1 stycznia 2028 roku trzeba będzie spłacać ten kapitał. No i żeby spłacić ten kapitał, no to potrzebne są nowe właśnie podatki. Podatki od paliw samochodowych, podatki od paliw domowych, podatki od silników, powiedzmy, morskich, statków morskich i tak dalej, i tak dalej. No i poprzez ten tak zwany ETS2 odczujemy wszyscy ogromną drożyznę po prostu w Unii Europejskiej. Stąd też przedsiębiorstwa, firmy już pakują manatki i wychodzą z Unii do innych, na inne kontynenty, żeby tam prowadzić działalność gospodarczą. A długi, to podkreślam, długi pozostają i przeciętny Europejczyk te długi będzie spłacał.
A gdzie Unia Europejska pożyczyła, od kogo pożyczyła te pieniądze?
A no właśnie, bardzo dobre pytanie. To są znakomite banki, które funkcjonują w Unii Europejskiej i te banki zacierają ręce, bo odsetki w międzyczasie... Pojawiła się wojna na Ukrainie, pojawił się kryzys pandemiczny. Wobec tego stopy procentowe wzrosły, no i banki mają się naprawdę fantastycznie. Te banki, które już pożyczyły Unii Europejskiej pieniądze, no po prostu będą teraz całkiem dobrze żyć i odsetki i kapitał musi być spłacany, bo to jest tak zwana wiarygodność Unii Europejskiej, że Jeśli ktoś pożycza, to musi spłacać. No i właśnie między innymi w bankach niemieckich, powiedzmy francuskich, ale także w Europejskim Banku Centralnym te pożyczki zaciągnięte po prostu będą wyżywiały.
Czy jest taka dostępna informacja publiczna, w jakich bankach zaciągnęła Unia Europejska? Zaciągnęliśmy, bo będziemy spłacać.
Tak, jest ta informacja i to jest proces, który trwa, bo to nie jest tak, że od razu Unia wzięła 750 miliardów euro pożyczki. To jest rozłożone na lata. Do tej pory już jest pożyczonych około 400 miliardów euro. Jeszcze pozostało nam do pożyczenia w 2024, 2025 i 2026 roku pewna kwota. Systematycznie ten proces pożyczania trwa, wypuszczania obligacji, no, obligacje, które będzie po prostu trzeba spłacać poprzez nowe podatki, które przygotowuje Komisja Europejska z radością, prawda, mówiąc, że dzisiaj dajemy pieniądze socjalistom hiszpańskim, dajemy pieniądze gdzieś tam do, prawda, na 46% wszystkich pożyczonych pieniędzy musi trafić na tak zwany Zielony Ład, mocno oprotestowywany przez rolników, transportowców, energetyków, no i oczywiście później trzeba będzie to wszystko spłacać.
Do konsumentów, czyli do ludzi, jeszcze to do końca nie dotarło, chociaż jak człowiek patrzy już na rachunki za elektryczność, to wie, że coś z nimi niedobrego się dzieje, a jak na jednym z portali napisano, te podwyżki po 1 lipca będą dużo, dużo większe niż te, o których myślimy. Startuje pan w wyborach, czy już będzie pan odpoczywał od Parlamentu Europejskiego?
Zobaczymy. Wszystko jest, tak powiem, w rękach mojego szefa. Jestem w gotowości, natomiast decyzje zapadną pewnie w przyszłym tygodniu w tej sprawie. Ale o eurorealizmie trzeba mówić, obojętnie czy to z pozycji bycia posłem, europosłem, czy zwykłym mieszkańcem Europy, bo też będę głosował, więc wiem już, na co zagłosować. Zagłosuję na takie osoby, które będą mówiły normalnym językiem, który pomoże w Unii Europejskiej normalnie żyć.
I tak czuję, że zagłosuje pan na jakiegoś socjalistę.
Nigdy w życiu.
8:57 Bogdan Rzońca, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo.
Był gościem Poranka Wnet. Za chwilę wiadomości, ale pożegnamy się jakąś miłą piosenką, byle nie była zbyt długa. Chyba nic dwa razy się nie zdarzy, i wiersz Szymborskiej i zespół Manem.